Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Edward Stachura.
To było tak, jak zaćmienie słońca w sercu przestała naraz widzieć mnie. To było tak, jak trzęsienie ziemi w Peru przestała naraz słyszeć mnie. To było tak, jak o latarnię morską rozbija się wędrowny ptak. W najgłębszą ciemność strącił mnie największy blask. Tango, żałobny śpiew jak poszarańczy. Tango, to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach aż do rękojeści. Co błędem, co w oczach się nie mieści. Tango, żałobny śpiew jak pożarańczy. Tango, to smutna myśl, którą się tańczy. Kulą nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach aż do rękojeści. Co błędem, co w oczach się nie mieści. Niech będzie tak, że zaćmienie zawsze będzie. Nie wyjdzie słońce dla mnie już. Niech będzie tak, że trzęsienie ziemi wszędzie zaginął wszędzie po mnie słuch. Niech będzie tak, bo ja nie żyję wcale, bo duchem ptaka stał się ptak. W najgłębszej nocy tańczę do czarnego dnia. Tango, żałobny śpiew jak poszarańczy. Którą się tańczy, z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach aż do rękojeści. Za błędem, co w oczach się nie mieści. Tango, żałobny śpiew jak poszarańczy. To smutna myśl, którą się tańczy, z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach aż do rękojeści. Z obłędem, co w oczach się nie mieści.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska. Witam Państwa serdecznie i dziś zapraszam na opowieść o Edwardzie Stachurze. Nasz program rozpoczął Jacek Różański, wykonując pieśń Tango Triste. Samego Edwarda Stachura też dzisiaj usłyszymy, śpiewającego. Najpierw może kilka słów wstępu, króciutki życiorys Edwarda Stachury, a później już zaproszę Państwa na spotkanie z osobami, które opowiedzą o życiu i twórczości Steda. Edward Jerzy Stachura który nosił od lat 60. ubiegłego wieku pseudonim Stead, utworzone od dwóch pierwszych liter nazwiska i dwóch pierwszych liter imienia. Urodził się 18 sierpnia 1937 roku we Francji. Gdyby żył, jutro skończyłby 81 lat. Zmarł 24 lipca 1979 roku w Warszawie. Poeta, prozaik, pieśniarz i tłumacz. Laureat Nagrody Fundacji imienia Kościelskich. Urodził się w rodzinie polskich emigrantów. Matka wspomina, że jeszcze podczas pobytu we Francji 9-letni Edzio wraz z kolegą wymalowali ściany niedalekiej kafejki, wprawiając w zachwyt stałych bywalców. Języka polskiego Stachura nauczył się we Francji w polskiej szkole, do której uczęszczał raz w tygodniu. Rodzina wróciła do Polski w listopadzie 1948 roku. Początkowo chcieli osiąść w Gliwicach, lecz zmienili plany i ostatecznie zamieszkali w Łazieńcu, niedaleko Aleksandrowa Kujawskiego. Tam po rodzicach matka odziedziczyła dom i kawałek ziemi. Dzieciństwo spędzone we Francji i nauka francuskiego miały spory wpływ na styl języka przyszłego poety. 11-letni Stachura rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Aleksandrowie Kujawskim. Uczniem był raczej przeciętnym, na początku miał problemy z językiem polskim, lecz zaległości nadrobił. Szkołę podstawową ukończył w roku 1952 i rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym w Ciechocinku, do którego uczęszczał do roku 1955. Do oddalonego od rodzinnego domu Ciechocinka początkowo dojeżdżał pociągiem, a jego ulubionym zajęciem było wyskakiwanie z pociągu, by skrócić sobie drogę do domu. Stachura zaczął pisać w wieku 17 lat. Uzasadnienie, dlaczego zaczął pisać, znajdujemy w powieści Fabula Rasa. Jego bohater mówi tak. Był w liceum jeden piszący wiersze chłopak, z którego wielu kolegów drwiło, więc wziąłem się za pisanie wierszy, żeby przejąć na siebie połowę drwin i w ten sposób ulżyć mu w niedoli. Już w liceum planował Stachura podjęcie studiów z elektroniki, jednak rozbudzone przez przyjaciela Janusza Żernickiego zainteresowania artystyczne zaowocowały zmianą planów życiowych. Odbiło się to na jego wynikach w nauce. Zatargi z nauczycielami zmusiły Stachurę do ukończenia liceum już nie w Ciechocinku, ale w Gdyni. Za prasowy debiut Stachury uznaje się druk dwóch wierszy Metamorfoza i Odnalazły się marzenia w gdańskim dwutygodniku Uwaga. Był to rok 1956. Również w tym roku jako wolny słuchacz Stachura uczestniczył w zajęciach na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej nie został dopuszczony do egzaminów wstępnych do Wyższej Szkoły Nauk Plastycznych w Gdańsku-Sopocie z powodu niesystematyczności. W kolejnym roku akademickim Stachura podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nie wiadomo właściwie, co przesądziło o wyborze tej uczelni. Być może późny termin egzaminu wstępnego na romanistykę. Na studia został przyjęty i otrzymał indeks Wydziału Nauk Humanistycznych. Książkowym debiutem Stachury nie był, jak mogłoby się wydawać, tomik poezji, lecz zbiór opowiadań Jeden dzień. W czerwcu 1965 roku uzyskał Stachura dyplom magistra filologii romańskiej. Egzamin magisterski zdał z wynikiem dobrym. Równocześnie pracował nad poematem Po ogrodzie niech hula szarańcza. Za ten tom otrzymał w roku 1969 nagrodę imienia Stanisława Piętaka. W 1971 roku ukazała się jego powieść Siekierezada albo Zima leśnych ludzi. Została sfilmowana. Edward Stachura zmarł w swoim warszawskim mieszkaniu w bloku przy ulicy Rębkowskiej 24 lipca 1979 roku. Popełnił samobójstwo. Zapraszam teraz na spotkanie z Markiem Batkę, przyjacielem Edwarda Stachury. Będzie to fragment audycji Krzysztofa Rogozińskiego Rewizyty. Marek Batke jest autorem książki o Stachurze zatytułowanej Stachura alias Stead, wydanej w roku 2006.
Chciałbym odnieść się do manifestu artystycznego, który Stachura sformułował na dworcu w Aleksandrowie w roku 1971. Poezja konkretna to jest poezja niepisana, czyli poza napisanym wierszem. Wszystko inne, całe życie, cały świat i wszechświat od początku do końca lub bez początku i końca. Coś mruczy, coś bełkoce przez sen, półsiedzący, półleżący obok mnie zawiany facet. Będę pisał, komponował piosenki, żeby było na życie, na chleb i wino. I to jest bardzo symptomatyczny cytat, który po pierwsze podkreśla jakąś oryginalność w potraktowaniu dzieła artystycznego. Stachura, chciałbym zwrócić na to uwagę, stworzył w polskiej literaturze zupełnie nowy typ bohatera literackiego. To jest taki zmyłkowy prostaczek boży w butach, który kopie w mule tej epoki, być może w Parku Zdrojowym w Ciechocinku, ale jest to facet, który dysponuje ogromną wrażliwością, wiedzą, chłonnością świata, mądrością życiową. Ja Stachurę postrzegałem jako wybitnego humanistę. Może on nie był doskonałym artystą i produkt, który nam dostarczał, nie był doskonały w sensie artystycznym. Miałem jako filolog polski wyedukowany, muszę powiedzieć, że miałem wiele zastrzeżeń do kompozycji tego dzieła, do składni, do gramatyki. Stachura robił też błędy ortograficzne. Stachura niby przemykał przez polską prowincję, a równocześnie uciekał od polskiej prowincji. Był łącznikiem z dużym, wielkim światem, również wielkim światem literatury. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że Stachura wcześniej korzystał z tych wszystkich beneficjów, które władza ludowa podsuwała ambitniejszym artystom. W roku 1969 wyjechał na roczne stypendium do Ciudad de México i Stachura tam tłumaczył na język hiszpański utwory Polaków, na przykład Janusza Żernickiego, ale przyjechał wzbogacony o ogromną wiedzę na temat literatury iberoamerykańskiej. Praktycznie można by Stachurę uznać za jednego ze sprawców tej detonacji, która w kulturze polskiej zaowocowała zjawiskiem pod tytułem fascynacja literaturą iberoamerykańską. Stachura tłumaczył tak erudycyjnego, wielkiego formatu światowego jak Borges. Stachura przetłumaczył wiele opowiadań Julio Cortazara, więc Stachura był dla mnie także reprezentantem tej ambitnej grupy twórców polskich, którzy mieli aspiracje takie europejskie czy międzynarodowe. Był słynny spór Marka Waterowicza, takiego sztandarowego tłumacza wydawnictwa literackiego, które uruchomiło zainteresowanie literaturą iberoamerykańską, spór Marka Waterowicza ze Stachurą. Stachura fizjologicznie nie znosił krytyki jakiejkolwiek. Zapewne miał jakieś usterki translatorskie, dlatego że jego hiszpański nie był wybitny. Ani w rzeczywiście, na przykład język jego francuski też nie był wybitny. Natomiast on miał świadomość istnienia w kosmosie, o czym mało kto dzisiaj wspomina. To jest pomijane w biografiach, bo wszyscy fascynujemy się upadłym aniołem, poetą wyklętym. Natomiast nie dostrzegamy tego, że on był pierwszym zwiastunem tej wymiany kulturowej. Stachura miał świadomość tego życia bogatego. Przecież wielu krytyków literackich ambitniejszych tamtej doby, lat 70., pokazywało na filozoficzną wartość utworów Stachury. To jest mało postrzegany nurt. Myśmy odbierali tylko taką zewnętrzność. Stachura zaistniał w świadomości tych ostatnich generacji, powiedzmy XX wieku, jako autor piosenek. One zawierały rzeczywiście uniwersalne treści i obracały się wokół problemów Mississippi, gdzieś tam Zatoki Meksykańskiej i w tych samych kategoriach traktowane były Kujawy Białe, czy Biała Lokomotywa. Notabene byłem świadkiem utworzenia tego związku frazeologicznego. Rzecz miała miejsce w Mełnie koło Grudziądza, ponieważ Bruno Milczewski, też rogata dusza, miał bez przerwy problemy egzystencjalne, ale był w tym czasie wagowym w kampanii cukrowniczej. Myśmy czekali na Bruna w pobliskim GS-ie i w momencie, kiedy doszedł do nas Bruno, to zauważyliśmy, że zza węgła wyjeżdża w obłoku pary lokomotywa. I w tym momencie, to był przełom lat 60. i 70., zaistniał ten związek frazeologiczny. Autorem był niewątpliwie Bruno Milczewski, ale Stachura to zagospodarował dla potrzeb własnej twórczości. Zresztą
Milczewski pierwszy wypowiedział słowa o biała lokomotywa?
Tak. Stachura wykorzystywał tych swoich wyznawców i żołnierzy do tego, żeby ich eksploatować, również w sensie artystycznym. Po prostu brał z nich. To jest przyczyna konfliktu z Januszem Żernickim. Przecież to była wspaniała młodzieńcza przyjaźń, która zaowocowała poezją Stachury i wieloma wartościowymi, niezwykle utworami Janusza Żernickiego. No ale później te względy czysto materialne, prestiżowe, zwyczajna zawiść i fakt, że Stachura uznał, że partnerstwo artystyczne się skończyło, że dalej ta przyjaźń i znajomość jest nieprzydatna, spowodowały, że zwłaszcza gwałtownie skończył się taki związek koleżeński z Ryszardem Milczewskim Bruno. No a Janusz jako wybitny humanista wybaczył Stachurze i pozostawał z szacunkiem dla jego twórczości, uznawał jego dzieło, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że wartość artystyczna utworów Janusza Żernickiego, a wartość artystyczna niektórych utworów publikowanych Edwarda Stachury jest jednak z korzyścią dla Janusza Żernickiego, całkowicie dzisiaj zapomnianego poety, który miał ogromne znaczenie dla poezji polskiej lat 60. i 70.
Funkcjonuje w pamięci niektórych osób tak symbolicznie Tężniopolis, Wędrowiec w jednym bucie.
Tak, to jest Tężniopolis, jest to twór Janusza Żernickiego, ale powstały w trakcie znajomości ze Stachurą, dlatego że jednym z wytrychów do twórczości Stachury jest klasyka. On na przykład jechał z Francji przez 2 tygodnie bydlęcym wagonem na Kujawy i trafił do nowoczesnej Itaki. Właściwie te cytaty, zapożyczenia z literatury klasycznej, ze starożytności, stanowią dla mnie taki trop pewnego uniwersalizmu twórczości Stachury, bo on nie był lokalny, nie był regionalny, nawet nie krył się z tym, że nie chce być specjalnie polski.
To znaczy, że nie zapuszczał korzeni świadomie?
Tworzył język miejsca, tak bym to widział.
Biała lokomotywa. Wspaniałe te dwa obok siebie słowa rzucił kiedyś na wiatr Ryszard Milczewski Bruno. Znajdowałem się akurat w pobliżu i pochwyciłem je. Uczyniłem z nich synonim smugi światła, która to smuga światła jest na pewno nie mniej słynna niż smuga cienia. Biała lokomotywa wyraźnie nawiązuje do mitu Orfeusza i Eurydyki. Z tym, że nie Eurydyka, lecz Orfeusz znajduje się w krainie zmarłych. Eurydyka nie idzie tam z nim, ale posyła mu białą lokomotywę, smugę światła, aby Orfeusz chwycił się jej i wyjechał, wydostał się z krainy zmarłych do krainy żywych, gdzie między innymi brzęczą pszczoły, pluszcze rzeka i Eurydyka, gdzieś w cieniu drzew, którą Orfeusz będzie chciał odnaleźć, bowiem nie zna jej, aby skłonić się przed nią i rzec: dziękuję ci, pani, za twój piękny gest.
Sunęła poprzez czarne łąki, sunęła przez spalony las, mijała bram zwęglone szczątki, płynęła przez wspomnienia miast. Biała lokomotywa, skąd wzięła się w krainie śmierci ta żywa zjawa, istny cud, tu pośród pustych, marnych wierszy, tu gdzie już tylko czarny kurz. Biała lokomotywa, ach czy to jest tak piękny, hojny gest, kto mi tu przysłał ją, bym się wydostał stąd. Białą lokomotywę, ach któż, no któż to może być, bez mnie kto nie umie żyć. I bym z martwych wstał, błagam je, bym mnie obudził jasny zew. Białej lokomotywy, suniemy poprzez czarne łąki, suniemy przez spalony las, mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miast. Z białą lokomotywą, gdzie brzęczą pszczoły, pluszcze rzeka, gdzie słońca blask i cienie drzew, do tej, co na mnie w życiu czeka, do życia znowu nieś mnie, nieś. Biała lokomotywo. W krainie śmierci ta żywa zjawa, istny cud, tu pośród pustych, marnych wierszy, tu gdzie już tylko czarny kurz. Biała lokomotywa, suniemy poprzez czarne łąki, suniemy przez spalony las, mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miast. Z białą lokomotywą, brzęczą pszczoły, pluszcze rzeka, gdzie słońca blask i cień drzew. Do tej, co na mnie w życiu czeka, do życia znowu nieś mnie, nieś, biała lokomotywo.
Kolejny gość naszego programu, poeta Zdzisław Prus, który nigdy nie spotkał się z Edwardem Stachurą, ale opowieści o nim słuchał bardzo często. No i oczywiście zna świetnie jego twórczość.
Na pewno to była postać niezwykle kolorowa, barwna, otoczona legendą za życia. Nie miałem okazji poznać go osobiście, ale pojawiał się w opowieściach moich kolegów, takich jak Wojtek Groszewski, jak Ryszard Milczewski-Bruno. On miał wielką grupę takich admiratorów swojej twórczości i swojej postaci. To był człowiek, szczególnie w tamtych dosyć szarawych czasach, bardzo ekscentryczny, wyzywający. Ta jego Francja także za nim niosła pewne takie klimaty światowe. Później on jeszcze południową Amerykę zahaczał. To był taki wędrowiec na
szersz... On bardzo dużo podróżował na te czasy.
Tak. I on należał
Meksyk,
tak, on należał do tych poetów, którzy nie mieli jakichś adresów, uważali, że jakiś stały adres zamieszkania to jest strata wolności, z tym, że inni jego naśladowcy wędrowali raczej po takiej bliższej okolicy, a on miał ten oddech światowy. Miał swoich takich wyznawców, którzy kochali go za tą bezpośredniość, za to, że swoje wiersze w piosenki przemieniał, że był takim poetą biesiadnym, co także ludzi łączy. No a przede wszystkim to, co pisał, miało swoją taką specyficzną tonację. Ja pamiętam, jak to dużo mówi o Stachurze. Pamiętam, jak Jurek Surima-Kamiński w naszej tu redakcji literackiej bardzo pracował nad wyczyszczeniem stylistycznych takich nieformalności, nieścisłości, a nawet takich, wydawało mu się, błędów, jakie natrafił w opowiadaniu jakiegoś młodego autora. Strasznie się Jurek nad tym mordował. Później jeszcze był jakiś inny tekst i znowu Jurek bardzo z tym długopisem tam szalał. I ja do niego mówię: Jurek, zostaw ten styl temu autorowi taki, jaki on tam ma, nawet jak on kaleczy twoje poczucie poprawności stylistycznej, bo zastanów się, Jureczku, że jakbyś tak wziął opowiadanie Stachury, to też byś musiał z tym długopisem tak biegać, bo Stachura miał swoją stylistykę taką dosyć połamaną, wyniosłą z tego, że język francuski był mu bliski i on jakby miał takie drugie spojrzenie na język polski. Ja dałem mu Stachurę jako symbol tego autora, który się sprzeniewierzał poprawności stylistycznej. Czasowniki kładł na końcu, rytmika była taka zachwiana, ale to była ta potoczystość jego narracji w utworach prozatorskich. I właśnie Stachurą się jako narzędziem posłużyłem w obronie młodych debiutantów, którzy może też byli zafascynowani tym, że to ma odbiegać od poprawności polonistycznej i takiego licealnego wypracowania, że takie borykanie się z językiem i traktowanie go dosyć brutalnie niekiedy bywa twórcze. No, bardzo daleko w tym poszedł Milczewski-Bruno. Ja mam właściwie wszystko to, co zostało wydane z puścizny Edwarda Stachury, z tym, że zupełnie nie mogłem jako autor wejść w ten świat, żeby odnaleźć we mnie takie tęsknoty do nieznanego, do dróg zawiłych, noclegach w stodołach i pytaniu się rano, czy to jest środa, czy to jest czwartek. To taka wolność, która nawet wychodzi poza kalendarzowe kartki. I dramatyczne losy tego autora, to jego żegnanie się z życiem i z rodzinnymi stronami, to przyjście do matki na swoje ostatnie godziny życia, to wszystko stworzyło takie odejście, taką teatralizację, dramaturgię. No i teraz w takich różnych antologiach poetów przeklętych, wyklętych, którzy uprawiali tak zwane życiopisanie, czyli tak, potem krwią i własnym bytem żywili swoje literackie słowa, to w każdej takiej antologii Stachura jest tym pierwszym, który firmuje ten typ literatury. Ubolewam, że nie mogłem się, nie miałem okazji się z nim spotkać i tylko zawsze o nim słyszałem. Jak był w Toruniu, to już wszyscy piszący się zlatywali. i opowiadali, co ze Stachurą tam się udało pogawędzić, pośpiewać. On śpiewał tak dosyć przeciętnie, są nagrania jego.
No, jest bardzo dużo nagrań jego. No, co tu dużo mówić, jeśli chodzi o śpiewanie jako takie, no to było to raczej dramatyczne, powiedziałbym.
No właśnie, ale miało swój urok, klimat. Tak, naturalny. No i słowa, które miały taką, ujmowały takim pojęciem refrenu typowo piosenkarskiego.
No właśnie, wspomnijmy tu jeszcze troszkę o jego życiu, bo to nie sposób nie wspomnieć, bo tak jak powiedziałeś, mówi się o nim, krytycy piszą, nawet są takie książki tak zatytułowane, życiopisanie, żywopisanie.
Tak, tak.
To jest właśnie taki tryb o nim pisania, bo jego życie z pisaniem łączyło się no, w sposób stuprocentowy, powiedziałabym, co okazało się być nieszczęśliwe. Bo jednak takie zaangażowanie, takie czerpanie z siebie samego, no to otwiera rany i jest koszmarnie dotkliwe. Dla niego też się tak to skończyło, tak się okazało. Ten pęd do stwierdzenia, co jest dalej i czy jest coś dalej i jak tak. Można jeszcze eksperymentować w tę stronę, no było dosyć dotkliwe i zakończyło się niestety, tak jak mówiliśmy na początku, samobójczą śmiercią. Zresztą to nie był pierwszy zamach na siebie, powiem.
Po tym pierwszym właśnie wylądował w rodzinnych stronach. Tak. No to rzeczywiście to przerasta.
No i jeszcze oczywiście choroba, bo leczył się też.
No właśnie. Tak, no ponosi się pewne konsekwencje, jak się sztuce oddaje wszystko, jak się rezygnuje po prostu z jakiegoś normalnego życia rodzinnego, z normalnych jakichś etatowych zajęć, chociażby w redakcjach, chwili wytchnienia, żeby umysł nie tylko krążył gdzieś tam wysoko, nie tylko drążył i żywił się bólem egzystencji, ale żeby taki relaks był także poza artystycznym działaniem.
Stachura miał wiele pomysłów na siebie na początku, zanim jeszcze, zresztą w szkole nie był orłem, co należy podkreślić. Natomiast miał na przykład pomysły takie, żeby pójść w kierunku technicznym, bo miał bardzo dobre oceny z tych przedmiotów tak zwanych ścisłych. Tak. To mu wyparowało szybko z głowy. Potem chciał być malarzem, ale też miał takie niedoszłe próby, nie zdał tam egzaminu i tak dalej.
Ale to też określa naturę poszukującą.
No i potem romanisty, najpierw Lublin, potem Warszawa. No właśnie, no i teraz jeszcze wspomnijmy o tej takiej legendzie w legendzie, to znaczy o tym, że Stachura podobno był bardzo takim człowiekiem z kobietami sprzyjającym i wszystkie kobiety nie mogły się mu oprzeć. Tak mówili jego koledzy, są nawet takie wypowiedzi, że on nawet pogardliwie nieraz się wypowiadał o kobietach, a one bardzo jego urokowi ulegały. No i właśnie, przez chyba prawie 10 lat był żonaty, tak? Miał żonę, towarzyszkę życia, o której też słyszałeś, powiedzmy, o tym. To była osoba z Torunia, tak?
To był taki dom toruński, w którym Stachura, jak miał przystanek właśnie w Grodzie Kopernika, to w tym domu stacjonował. Tam odbywały się takie przyjęcia, libacje towarzyskie różne. I właśnie córka tych gospodarzy, którzy byli w wieku Stachury, czyli po prostu wieku już średniego, a to była licealistka, tak się zapatrzyła w tego gościa swoich rodziców i jak się dowiedziała jeszcze, kto to jest, to już w ogóle zawróciło to jej na tyle w głowie, że przerwała naukę, opuściła dom rodzinny i wyjechała właśnie do swojego idola, do tego Edwarda Stachury, któremu z kolei rodzice jej, tej dziewczyny, którzy gościli poetę u siebie, nie mogli mu tego wybaczyć, wychodzą z założenia, że to on uwiódł i zbałamucił ich córeczka. To było odwrotnie, bo podobno Stachura się przed tym bronił, ale nie mógł jej wytłumaczyć, tej licealistce, której zawrócił w głowie, nie mógł jej wytłumaczyć, że źle robi, o ile już tak od razu chce dzielić z nim żywot takiego trampa bez stałego miejsca pobytu i stałych środków egzystencji, mimo że jemu się już tam później dobrze powodziło, bo jego książki się rozchodziły w dużych nakładach i już wtedy wydawnictwa jeszcze wtedy płaciły odpowiednio. Niemniej los tej dziewczyny też się wpisał tak dosyć dramatycznie w tę jego biografię i taki był wtedy ostracyzm wokół niego w tych kołach toruńskich, skąd ta dziewczyna pochodziła. Ale ona napisała później szerokie takie wspomnienie o tej miłości, także ona żalu do niego nie miała.
Czy ta legenda działa, jak myślisz cały
No
czas?
Chyba tak. Lubimy takich, kto się buntują wobec tej szarzyźnie, wobec kalendarza, wobec jakichś obowiązków.
Porównywała go do Rembo.
Możliwe, ale to wszystko jest strasznie niebezpieczne. Jak się młodzi autorzy od razu na samym starcie zapatrzą w taki typ uprawiania literatury i w takie traktowanie życia, że najważniejsze jest właśnie pisanie, a to, co obok, to jest nic nie warte, to jest dosyć takie niebezpieczne podejście i często kończy się różnymi takimi psychicznymi dewiacjami. Psychika ludzka nie jest jednak skrojona na to, żeby być artystą tworzącym przez 24 godziny na dobę. Do twórczości należy dochodzić, należy sobie ją zaplanować, tak myślę, a dla higieny umysłu i dla samoobrony swojej jednak pewien czas poświęcać na rzeczy inne.
Powiedział poeta Zdzisław Prus.
Dzisiaj są moje urodziny, które obchodzę bez rodziny. Daleko, wysoko wśród manowców, w pokoiku na wieży hangaru dla szybowców. Zupełnie tu nieźle jest mi, organki mi służą do gry. Na twarzy obeschły już łzy, już warg nie zagryzam do krwi. Niech żyje Polska, niech żyje Polska i ty, co rodzi się, żyj. Niech żyje Polska, niech żyje Polska, będziemy razem żyć. Taram, tararim, tararam. Jutro raniutko jak ten szczygieł wstanę, umyję się, zagwiżdżę i zejdę w doliny zaludnione, roboty poszukać i wdzięcznej narzeczonej. Jak los będę pukał do drzwi, aż wreszcie otworzysz mi ty i powiesz, miły mój, witaj mi. Czekałam wiele nocy i dni. Niech żyje Polska, niech żyje Polska i ty, co czekasz, żyj. Niech żyje Polska, niech żyje Polska, będziemy razem żyć. Taram, tararim, tararam.
A teraz o Edwardzie Stachurze opowie jego wieloletni przyjaciel. Poznali się jeszcze w czasach lubelskich, kiedy Edward Stachura studiował na KUL-u. Posłuchajmy Wacław Tkaczuk.
Poznałem go właściwie w momencie, kiedy on się rozstawał z Lublinem, a ja witałem się z Lublinem, bo zaczynałem tutaj studia, a Stachura na skutek najrozmaitszych perypetii właśnie kończył pierwszy etap swoich studiów, dwukrotnie powtarzając pierwszy rok romanistyki. Potem miał przerwę, przeniósł się na Uniwersytet Warszawski. Lublin to jedno z takich doświadczeń dla Stachury bardzo bolesnych w życiu. On zaznał tutaj prawdziwej biedy, takiej imaterialnej i takiej losowej, którą no powiedzmy w dużej mierze prowokował, ale to no już jest taki los kogoś, kto chce i gotów jest zapłacić najwyższą cenę za ukształtowanie doświadczenia poetyckiego i słowa poetyckiego. Nie chcę się odwoływać tak bezpośrednio do bardzo osobistych wspomnień. Ta przyjaźń z różnymi zawirowaniami trwała długo, z pewną dramatyczną przerwą na 2 lata przed śmiercią Stachury. Stachura zmarł w 1979 roku. 2 ostatnie lata były wypełnione kryzysem tego mistycyzmu, który się wpędził i który go zniszczył. Powiem tak, że stracił wtedy kontakt z wieloma swoimi nawet czytelnikami czy życzliwą sobie krytyką. Chciał bowiem ustanowić rzecz niezwykłą, to znaczy przejść do takiej aktywności, aby życie było tożsame z twórczością, aby życie rozpłynęło się w jakiejś podstawowej zasadzie bytu. To można wiązać chyba z wpływami buddyjskimi. Nie sądzę oczywiście, żeby to miało taki bezpośredni związek, aczkolwiek pamiętam, że już w okresie warszawskim Stachury widywałem w jego domu książki Wandy Dynowskiej związanej z myślą wschodnią. Są ślady odkryte przez Krzysztofa Rutkowskiego, że Stachura znał gnostycką Ewangelię, bodajże według świętego Tomasza. Bo w ogóle to jest tak ze Stachurą, że ta tożsamość życiopisania, jak to nazwał Henryk Bereza, niewątpliwie występowała, ale lekceważy się i nie jest powszechnie znany fakt jego ogromnego czytania. Jakby się nie bierze pod uwagę tego, że czytał płynnie również w języku francuskim, który był jego drugim językiem, że następnie opanował bardzo dobrze hiszpański. Na wiele lat przed tym boomem literatury iberoamerykańskiej bywał po prostu recenzentem nawet niektórych polskich wydawnictw. Warto by dotrzeć do tych recenzji, bo Stachura niczego nie pisał w sposób banalny i zgodnie z taką poetyką klasycznej recenzji. On nawet tu w Lublinie pisywał odwołania czy usprawiedliwienia do dziekanatu, kończąc je i proszę mi nie tłumaczyć, że postąpiłem niewłaściwie, opuszczając ileś tam lektoratów języka łacińskiego, bo byłoby to jak oliwa na wodę lub inne wielkie świętowanie. I przecież jest to fraza, którą potem powtórzy w poezji. Także mimo tego, że tu skonfliktował się z rygorami życia uniwersyteckiego, z tym, co się mieści w obecnościach, zaliczeniach, egzaminach, to właściwie pozwolono mu już poza wszelkimi terminami zaliczyć w końcu ten pierwszy rok, ale pod warunkiem, że opuści uniwersytet. Ja wiem, że mimo tych wielkich konfliktów miał także orędowników. Tutaj on wymienia tych ludzi, którzy się jakoś nim opiekowali. To było nieoczekiwane, bo na przykład trochę socjolog, trochę działacz katolicki z takiego nurtu bardzo nobliwego, katolickiego, przed wojną takiego ruchu odrodzenie, pan Konstanty Turowski, wspomniany przez niego bardzo, bardzo serdecznie. Tu się poznano na jego talencie w środowisku literackim lubelskim. Kamena, dodatek do miejscowego dziennika z kolei Sztuka i Życie. Stachura tu był drukowany, dyskutowano z nim. Część tych juweniliów nie została jeszcze wydobyta i powtórzona w tej edycji pism 5-tomowej czytelnikowskiej, która już miała 3 wydania. Ja wrócę, takim wyrzutem sumienia dla mnie jest ten rozbrat, który nastąpił wśród wielu przyjaciół, ogarnął mnie też na 2 lata przed jego śmiercią. To znaczy ja nie uważam, że zrobiłem coś złego, że straciliśmy ze sobą kontakt, bo ja myślę, że Stachura w pewnym momencie zmierzał jakby do przetasowania swoich znajomości i ponadto nie można komuś w celach psychoterapeutycznych kłamać, że się z nim zgadzamy, chyba no, że przyjmiemy, że ten ktoś rzeczywiście wymaga psychoterapii. I po prostu rozbrat nastąpił wtedy, kiedy ja nie zaakceptowałem jego książki Fabula Rasa w maszynopisie. książki, której triumfy dzisiaj są dla mnie troszkę podejrzane, bo oczywiście ona jest porywająca w swoim mistycyzmie, tylko ja też nie mogłem tego zaakceptować z tego powodu, że widziałem, jaką on cenę za tę książkę płaci, że zmierzanie do tego rodzaju roztopienia się gdzieś u podstaw bytu skończyć się może katastrofą. Ale muszę powiedzieć, że po wielu latach chcę powiedzieć, że bardziej to starcie miało bardziej przebieg taki literacko-artystyczno-estetyczny. I Stachura o tyle miał rację, że nie należało z nim rozmawiać już w kategoriach efektu artystycznego, estetycznego. On już toczył grę o całe życie i jakby wyprzedził pewne moje doświadczenie życiowe. Ja i dzisiaj może bym nie wkroczył na tę drogę, którą nazywam mistyką, mistycyzmem, ale zrozumiałbym przewagę tego doświadczenia i znaczenie tego doświadczenia nad ryzykownością artystyczną. A wtedy wydawało mi się, że ta ryzykowność artystyczna jest zbyt duża, że on powinien pisać inaczej, że nie można aż tak sposponować literatury, bo tam jest niewątpliwie taka totalna nieufność, totalne wotum nieufności do literatury i sztuki. No ale jeśli ktoś gotów jest zapłacić taką cenę, to trzeba uznać, że ta sprawa rozegrała się poza literaturą. Ale z drugiej strony ja go jakby chciałem ocalić dla literatury, dla czytelników, troszkę dla siebie. W ogóle mimo długiej znajomości z nim i myślę, że ten błąd popełniają także czytelnicy wchodzący coraz szerszymi kręgami i następnymi pokoleniami w kontakt z jego twórczością, że chcą to czytać jako mniej lub bardziej udaną metaforę, mniej lub bardziej stylizowaną opowieść. Tam nie było żadnej stylizacji. Ja o tym jakby wiedziałem, ale właśnie to słowo jakby nadużywane na ogół tutaj jest na swoim miejscu. Jeżeli Stachura mówił, że szarpią go demony, to nie była żadna przenośnia. A tu byłem skłonny uznać, że to jest po prostu pewne zintensyfikowanie, spotęgowanie, no to świadczenia, z którego się wychodzi. A i to była cała groza istnienia. I też krytyka ma taką tendencję i czytelnicy, którzy chcą odbierać to nawet bardzo świadomie, jednak uznać, że to mamy do czynienia z jakąś konwencją literacką. Tymczasem to tak nie jest, ale dramatem Stachury jest być może to, że nie umiał docenić jakby roli konwencji, tej takiej zbawczej, obronnej roli konwencji. To jest, jak mi ktoś powiedział kiedyś, nie można oddychać w każdej chwili świadomie. Znaczy można, tym się zajmuje joga, medytacja, kontemplacja i wtedy opuszczamy teren literatury. Dlatego kiedyś Zbigniew Mieńkowski napisał coś, co brzmi oskarżycielsko, a właściwie było rozpoznaniem tego, co robi Stachura. Napisał, że on jest antykulturowy. Antykulturowy, bo chce startować od początku za każdym razem. I stąd zresztą ten tytuł Fabula Rasa. Nie chce udawać, że życie można uporządkować w istotny sposób na poziomie konwencji literackich, artystycznych. Można je uporządkować, włączając się w zasadę bytu. No ale wtedy rzeczywiście opuszczamy teren literatury. Jakiś strasznie morderczy trening duchowy zniszczył Stachurę człowieka. I jest pewne zwycięstwo literatury, ponieważ do pewnego momentu tego treningu pozostał zapis utrwalający przebieg tego tragicznego zjawiska. I jednak powiedziałbym tak, i dzięki temu Stachura funkcjonuje, czyli to zbawienie jego, które my możemy rozeznać, dokonało się jednak w literaturze.
O Edwardzie Stachurze mówił Wacław Tkaczuk.
Człowiek człowiekowi wilkiem. Człowiek człowiekowi strykiem. Lecz ty się nie daj zgnębić, lecz ty się nie daj spętlić. Lecz ty się nie daj zgnębić, lecz ty się nie daj spętlić. Człowiek człowiekowi szpadą, człowiek człowiekowi zdradą. Lecz ty się nie daj zgładzić, lecz ty się nie daj zdradzić. Lecz ty się nie daj zgładzić, lecz ty się nie daj zdradzić. Człowiek człowiekowi pumą, człowiek człowiekowi dżumą. Lecz ty się nie daj pumie, lecz ty się nie daj dżumie. Lecz ty się nie daj pumie, lecz ty się nie daj dżumie. Człowiek człowiekowi łomem, człowiek człowiekowi gromem. Lecz ty się nie daj zgłuszyć, lecz ty się nie daj skruszyć. Lecz ty się nie daj zgłuszyć, lecz ty się nie daj skruszyć. Człowiek człowiekowi wilkiem. Lecz ty się nie daj zwilczyć. Człowiek człowiekowi bliźnim. Z bliźnim możesz się zabliźnić. Lecz ty się nie daj zwilczyć, lecz ty się nie daj zwilczyć. Z bliźnim możesz się zabliźnić, z bliźnim możesz się zabliźnić.
Marek Batke, Zdzisław Prus i nieżyjący już Wacław Tkaczuk opowiadali o Edwardzie Stachurze, o jego życiu i twórczości. Tak naprawdę tych dwóch dziedzin rozdzielić nie można. Ewa Dąbska, dziękuję za uwagę i zapraszam na wieczorne spotkania i opowieść o kolejnym klasyku literatury polskiej za tydzień. Do usłyszenia.
Posłuchaj, porzucony przez nią, nieznany mój przyjacielu, w rozpaczy swojej nie wychodź na balkon, nie wychodź. Do bruku z góry nie przychodź, nie przychodź, nie przychodź. Na smugę cienia nie wbiegaj, zaczekaj trochę, zaczekaj. Posłuchaj, porzucona przezeń, nieznana mi przyjaciółko. W rozpaczy swojej nie wychodź na balkon, nie wychodź. Do bruku z góry nie przychodź, nie przychodź, nie przychodź. Na smugę cienia nie wbiegaj, zaczekaj trochę, zaczekaj. Przysięgam wam, że płynie czas i zabija rany. Przysięgam wam, przysięgam wam, przysięgam wam, że płynie czas, że zabija rany. Przysięgam wam, tylko dajcie mu czas. Dajcie czasowi czas. Zwólcie czarnym potoczyć się chmurą. Po was, przez was i między między ustami i oto dzień, przychodzi nowy dzień. One już daleko, daleko za górami. Tylko dajcie mu czas, dajcie czasowi czas. Bo bardzo, bardzo, bardzo szkoda byłoby nas. Bo bardzo, bardzo, bardzo szkoda byłoby nas. Bo bardzo, bardzo, bardzo szkoda byłoby nas. Tylko dajcie mu czas.